Cześć, ja jestem Mamut, a to jest Poczytaj mi Mamut. Po dłuższej przerwie wracamy sobie do Plutopii i żeby nie przedłużać, zapraszam Was na 19 odcinek. Rozdział 34. Mieliśmy wszystko od krabów po kawior. Latem 1959 roku premier Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow urządzał typowe dla siebie wyskoki. W lipcu wystosował ultimatum do zachodnich mocarstw okupacyjnych w Berlinie, każąc im się wynieść. Berlin to są jaja Zachodu, zarechotał. Zawsze gdy za nie szarpnę, oni wrzeszczą. Niewiele później, podczas wizyty wiceprezydenta Richarda Nixona w Moskwie, Chruszczow wybrał się z nim na przejażdżkę statkiem po Wołdze. Kąpiący się w rzece ludzie machali do nich entuzjastycznie. Chruszczow 8 razy krzyczał do nich: jesteście zniewoleni? A pływacy 8 razy odkrzykiwali z uśmiechem: niet! Nixon potrafił się zdobyć tylko na kwaśny grymas. Wiceprezydent przyjechał do Moskwy na amerykańską wystawę narodową i podczas przemówienia inauguracyjnego chwalił się amerykańskim dostatkiem. W amerykańskich domach jest 50 milionów telewizorów i 143 miliony odbiorników radiowych. Statystyka ta wyraźnie pokazuje, że Stany Zjednoczone, największy kapitalistyczny kraj świata, z punktu widzenia dystrybucji bogactwa najbardziej zbliżyły się do ideału zamożności dla wszystkich w społeczeństwie bezklasowym. W 1959 roku na pierwszych stronach sowieckich gazet informowano raczej o procesach o dyskryminację rasową w Little Rock, czy też strajku 500 tysięcy amerykańskich hutników. W oczach przenikliwych krytyków Stany Zjednoczone za bardzo nie wyglądały na bezklasowe, elitarne społeczeństwo. Świadomy tych zarzutów, Nixon skierował dyskusję na wolną przedsiębiorczość i wolność konsumpcji, a nie swobody polityczne i prawa człowieka. Socjolog David Reisman jako pierwszy zaproponował zastąpienie wyścigu zbrojeń wyścigiem konsumpcji, nazywanym przez niego operacją obfitość. Rozumował, że gdyby obywatelom sowieckim pozwolono zakosztować bogactw dostępnych dla amerykańskich klasy średniej, szybko zrzuciliby z siebie totalitarne jarzmo. Amerykańska wystawa w Moskwie obejmowała podmiejski dom rancherski w skali 1:1. Amerykańscy strategzy liczyli na to, że modelowy dom wywoła w Rosji małą rewolucję feministyczną, że sowieckie kobiety, przedstawiane w amerykańskiej prasie jako znękane stworzenia w kosmatych ubraniach, przygięte do ziemi ciężarem siatek z zakupami, zasypią władze komunistyczne żądaniami możliwości zakupu amerykańskich odkurzaczy i zmywarek. W modelowej kuchni Nixon i Chruszczow przeprowadzili słynną debatę o tym, który kraj lepiej troszczy się o gospodynie domowe. Widzom wydawało się, że nastroszeni przywódcy supermocarstw, którzy mierzyli w siebie nawzajem palcami, prowadzą spór. Tymczasem emisariusz wolnego świata i wódz bloku komunistycznego całkowicie się ze sobą zgadzali. Z ich debaty wyłaniało się przesłanie, że najlepszy jest taki system ideologiczny, który wytwarza najwięcej dóbr, czy też, jak to nazwali, oferuje najwyższy standard życiowy. Pojęcie standardu życia było rozpowszechnianym przez Amerykę zestawem kryteriów, które na pierwszym planie stawiały spożycie i siłę nabywczą, odsuwając na drugi plan takie wartości jak zdrowie i bezpieczeństwo, jakość środowiska oraz równość i bezpieczeństwo gospodarcze. Chruszczow podpisał się pod tą koncepcją, ogłaszając, że ZSRR prześcignie Stany Zjednoczone pod względem produkcji dóbr konsumenckich w latach 50., kiedy w Związku Radzieckim doszło do zaskakującego cudu gospodarczego i wskaźniki wzrostu były najwyższe na świecie, nie licząc Niemiec, zapowiedź ta nosiła znamiona wiarygodności. Jednak zgadzając się na wyścig w konkurencji AGD, Chruszczow obniżył sowieckie aspiracje do poziomu kapitalistycznych filistrów, którzy sprowadzali ludzkie życie do statystycznej średniej. A przecież rewolucja bolszewicka głosiła nie tylko konsumpcję, ale również radykalne, nowe wartości kulturalne i humanistyczne cele. Kiedy Chruszczow przyłączył się do operacji Obfitość, odrzucił ideały rewolucji październikowej, ale nowe przesłanie, które ograniczało pojęcie wolności do wolności konsumpcji, początkowo nie dotarło do większości sowieckich obywateli. Na przykład komuniści w Oziorsku mieli problem z zaakceptowaniem proponowanego przez Chruszczowa wyścigu w konkurencji AGD. Od końca lat 50. aspirowali do czegoś lepszego. Dopiero później, po odsunięciu Chruszczowa od władzy, mieszkańcy Oziorska przystąpili do tej przeredagowanej rewolucji. Z upływem lat, wraz ze świadomością socjalistyczną, przygasało w nich również zainteresowanie bezpieczeństwem. W tym okresie mieszkańcy Plutopii zamienili prawa biologiczne na konsumenckie. Na początku lat 60. kierownictwo kombinatu, które nie nadążało z realizacją zamówień na pluton, miało problemy z przyciąganiem i zatrzymywaniem pracowników. Niedobory kadrowe pogłębiało to, że kilkanaście lat po uruchomieniu produkcji wielu długoletnich pracowników cierpiało na chorobę popromienną i nie było w stanie pracować nawet za biurkiem. W 1958 roku kilkaset osób w wieku 30-50 lat przeszło na rentę inwalidzką. Ci upiornie wyglądający ludzie, chodzący o lasce, dodatkowo podważali tezę o bezpieczeństwie kombinatu. Mieszkańcy dopytywali się o tajemniczą chorobę, której nadano kryptonim grzyb. Skąd się bierze? Jak jej unikać? Dlaczego lekarze zakładowi nie mają na nią lekarstwa? Na miejsce inwalidów kierownictwo ściągało nowych ludzi, których trzeba było wprowadzić w sekrety zakładu i przeszkolić, lecz wielu z nich odchodziło po krótkim czasie. Zdarzało się, że po szkoleniu znikała cała nowa grupa, zabierając ze sobą tajemnice państwowe i cenne kwalifikacje. Uciekali z powodu pogłosek o problemach zdrowotnych, a także dlatego, że nie podobało im się otoczone murem miasto z uciążliwym systemem przepustek. Kombinat porzucali również doświadczeni pracownicy. Tempo przepływu siły roboczej było proporcjonalne do poziomu zagrożenia w danym obiekcie. W ciągu 10 miesięcy 60 roku zamknięte miasto opuściło 5 tysięcy z około 60 tysięcy mieszkańców. Szefostwo robiło co mogło, żeby zatrzymać pracowników. Kiedy sędziowie chcieli skazać mieszkańców łamiących prawo, zwierzchnicy interweniowali i żądali, żeby ich ludzie zgłosili się do pracy, a nie do więzienia. Mieszkańcy, którzy popełniali wykroczenia, mogli stracić przepustkę, ale mieszkańcy Oziorska, a nawet KGB stanowczo sprzeciwiali się tej formie kontroli społecznej. Pomstowali na dwóch urzędników zawiadujących przepustkami. Nazywali ich małymi carami i żądali ograniczenia tych praktyk. Kierownictwo kombinatu blokowało również próby usuwania uciążliwych mieszkańców przez władze partyjne, przekonując, że obowiązuje zasada wszystkie ręce na pokład. Ponieważ sprawców naruszeń prawa nie ścigano, w latach 1950-1962 wskaźniki przestępczości cały czas rosły. Dlaczego, zapytał pewien człowiek władz partyjnych, w naszym mieście, w którym zapewniono nam specjalne warunki, do którego kryminalny element z zewnątrz nie ma wstępu, wskaźnik przestępczości jest tak wysoki? Milicja zareagowała wypowiedzeniem wojny chuliganizmowi, a konkretnie przenosiła łamiących prawo nastolatków do obozów pracy poprawczej za ogrodzeniem. Można sobie było na to pozwolić, bo nastolatki jeszcze nie pracowały. Kolejnym posunięciem zwiększającym możliwości zakwaterowania nowych pracowników było wydalanie z miasta inwalidów. Jednak zdrowych pracowników, nawet kryminalistów, rzadko usuwano. Najlepszą metodą na zatrzymanie pracowników w Oziorsku było spełnianie ich konsumenckich życzeń, a nawet ich uprzedzanie. Pod koniec lat 50. cztery zamknięte miasta nuklearne na Uralu z liczbą ludności 20-50 tysięcy pochłaniały 39% obwodowych budżetów. Podczas gdy większość sowieckich obywateli musiała czekać na mieszkanie komunalne 10 lat, 70% mieszkańców atomowego miasta miało własne mieszkania, w większości luksusowe trzypokojowe lokale. W szerokim świecie młode małżeństwa mieszkały z rodzicami i teściami. W Oziorsku młoda para czekała na mieszkanie nie więcej niż rok. W latach 60., kiedy kierownictwo kombinatu po cichu przesuwało środki z produkcji plutonu na usługi komunalne, mieszkalnictwo, szkoły i pensje, władze miasta uwielbiały się chwalić zamożnością Oziorska i, jak Nixon, wyliczały majątek ruchomy mieszkańców. 1500 telewizorów, 5000 odbiorników radiowych, 1400 samochodów, 2500 lodówek. Informowały słuchaczy o sytuacji w Oziorsku. Z każdym rokiem jest lepiej. Mamy coraz więcej towarów, coraz więcej usług, coraz więcej pracowników służb komunalnych. W latach 40. i 50. władze miasta mówiły mieszkańcom, że są we właściwym miejscu, ponieważ bronią ojczyzny. W latach 60. władze Oziorska chlubiły się przede wszystkim wyjątkową zamożnością miasta. Naszego miasta nie ma na mapie, ale wielu zazdrości nam warunków, w jakich żyjemy. Pewna kobieta wspomina, wydawało się, że już żyjemy w komunizmie. W sklepach było wszystko, od krabów po kawior. Jeżeli przyjmiemy definicję Chruszczowa, zgodnie z którą komunizm oznacza obfitość dóbr konsumenckich i robotników uzbrojonych w portfele umożliwiające zakup tych dóbr, to w Oziorsku rzeczywiście osiągnięto cele rewolucji. Sowieccy teoretycy uważali, że kiedy społeczeństwo osiągnie stadium komunizmu, ludzie będą się zachowywali inaczej. Dzięki szalonym skokom technologicznym komuniści wykorzystają powszechny dostatek do szerzenia cywilizacji i doskonalenia gatunku. Zwykli ludzie osiągną wyższy szczebel rozwoju, nauczą się, jak to ujął jeden z mieszkańców, ubierać niedrogo i ze smakiem, gotować zdrowe jedzenie i wychowywać dzieci na dobrych ludzi. W powojennej kulturze sowieckiej uosobieniem nowego człowieka socjalistycznego byli naukowcy, zwłaszcza fizycy, pełni poświęcenia altruiści, wyposażeni w technologie umożliwiające poprawę ludzkiego losu. Sowiecka nauka potwierdzała wyższość sowieckiego eksperymentu takimi osiągnięciami jak pierwsza na świecie elektrownia atomowa, 1954 rok, pierwszy na świecie satelita Sputnik, 57 rok, pierwsze na świecie cywilne atomowe okręty podwodne, 59 rok, i pierwszy człowiek, który spojrzał z kosmosu na małą, centkowaną Ziemię, 61 rok. W filmie 9 dni jednego roku w rolę tego nowego bohatera, naukowca, idealistycznego wojownika poświęcającego dla ludzkości swoją młodość, wcielił się fizyk jądrowy Dmitrij Gusiew. Mieszka w bogatym, zamkniętym mieście atomowym, pracuje dniami i nocami i naraża się na działanie radiacji, prowadząc eksperymenty, z których każdy może być jego ostatnim, jak pisano na plakatach. Gusiew, wzorowany na postaci fizyka Igora Kurczatowa, wbiega do komory reaktora albo ślęczy nad obliczeniami, coraz bardziej zapada na zdrowiu, a jego żona ciągle na niego czeka w pustym domu. Nie dba nie tylko o zdrowie i prokreację, ale również o piękną żonę, drogi samochód, stylowo urządzone mieszkanie i wystawne posiłki w eleganckich restauracjach. Zależy mu jedynie na tym, żeby stworzyć pierwszy na świecie reaktor termojądrowy, wynalazek, który oznaczałby praktycznie niewyczerpalne źródło energii i niewyobrażalne bogactwo. Oziorsk, wyjątkowe miasto młodych technokratów, w teorii powinien być zamieszkany przez żarliwych, altruistycznych komunistów. Traktując go jako wzorcowe socjalistyczne miasto, na początku lat 60. władze partyjne powołały ośrodek badawczy, który miał przeprowadzić tajne sondaże opinii wśród mieszkańców. Respondentom zadawano pytania o ocenę ich osiągnięć z minionego roku. Wyniki dalece rozmijały się z oczekiwaniami władz miasta, które odkryły, że wśród mieszkańców nie ma zbyt wielu młodych Gusiewów. Jeden z aparatczyków wyraził to następująco. Mamy wszystko. Szkoły, znakomitych nauczycieli, doskonałą infrastrukturę, organizacje kulturalne i solidną bazę materialną. Ale możliwości te nie są w pełni wykorzystywane. Na tym polegał szkopuł. Chociaż żyli w socjalistycznym raju, nie mieli poczucia, że komunizm jest tuż za horyzontem. Społeczność trapiły kradzieże, nadużywanie alkoholu, przemoc, brak dyscypliny wśród pracowników i chuligaństwo młodzieży. Na początku lat 50. komuniści twierdzili, że problemy z niesforną młodzieżą i przestępczością wynikają z kiepskich warunków. Zatłoczonych szkół, przepracowania nauczycieli i tego, że wiecznie zajęci rodzice zostawiają dzieci bez opieki. Do połowy lat 60. problemy te udało się rozwiązać dzięki środkom napływającym szeroką strugą z Moskwy. W innych miastach trudno kupić bilety do kina albo teatru, zwrócił uwagę pewien członek władz miasta. A tutaj mamy problemy z wypełnieniem sali. W innych miastach trudno znaleźć dla dziecka miejsce w dobrej szkole albo szkole muzycznej, a tutaj mamy więcej miejsc niż dzieci. Symbolem porażki projektu Nowego Człowieka Komunistycznego w Oziorsku stała się grupa młodych ludzi, którzy nazywali się koszatnikami, czyli miłośnikami kotów. Ukończyli dobre sowieckie uniwersytety i przybyli do miasta tuż po wypadku w 1957 roku. Według ich zwierzchników nie doświadczyli w życiu żadnych większych trudności, a tym bardziej okrucieństw rewolucji czy wojny światowej. Poszli do szkoły na plecach rodziców i dostali wszystko na tacy, łącznie z pracą w kombinacie, świetnymi pensjami i awansami, a jednak nie okazali wdzięczności. W wolnym czasie nie uczęszczali na koncerty ani wykłady i jawnie szydzili ze Związku Młodzieży Komunistycznej. Woleli chodzić do restauracji czy imprezować z kobietami wątpliwej reputacji. Przywiązywali zbyt wielką wagę do stylu, czym zasłużyli sobie na pogardliwy epitet stilagi – bikiniarze. W Domu Kultury bezwstydnie tańczyli boogie-woogie, a następnego dnia przychodzili do pracy skacowani. Te wykształcone dwudziestokilkulatki nie czytały sowieckich publikacji, lecz słuchały głosu Ameryki, podchwytywały wywrotowe idee i tak bezczelnie je powtarzały, że pewien życzliwy zwierzchnik ostrzegł ich: przestańcie mówić takie rzeczy publicznie, bo was aresztują. Władze miasta nie umiały sobie wytłumaczyć zachowania koszatników. Sowiecka pedagogika nie wierzyła w nastoletni bunt ani konflikt pokoleniowy. Utrzymywano, że są to kapitalistyczne pojęcia, które mają na celu nadszarpnięcie solidarności narodu sowieckiego z partią komunistyczną. Zadziwieni starsi komuniści pytali, dlaczego oni i inni odwracają się plecami do honoru i godności narodu sowieckiego. Grupa kilkunastu koszatników nie była odosobniona w swoim postępowaniu. Miejscy włodarze przeprowadzili sondaż wśród młodzieży i zidentyfikowali wiele innych osób o ograniczonych zainteresowaniach – alkohol, muzyka, taniec. Dorośli łączyli zamiłowanie do głupich tańców i ubierania się jak papuga z chuliganizmem. Pojęcie to zawierało w sobie naruszenie zasad lojalności, bezpieczeństwa i dyscypliny. W 1960 roku pewien młodzieniec wtargnął do miejskiej rozgłośni radiowej i wywołał panikę, ogłaszając w stylu Orsona Welles'a, że wybuchła wojna, a działo się to w Oziorsku, otoczonym rakietami Zenit. Grupa młodych pracowników kombinatu podczas zwiedzania amerykańskiej wystawy narodowej w Moskwie zawarła znajomość z młodym amerykańskim przewodnikiem. Pracownicy atomówki mieli zakaz kontaktów z cudzoziemcami, zwłaszcza Amerykanami, którzy mogli być informatorami CIA. Członkowie partii pytali siebie nawzajem, jak można wychowywać dzieci w duchu świadomości rewolucyjnej, jeśli nie doświadczyły cierpień związanych z caratem, rewolucją czy wielką wojną ojczyźnianą? Dlaczego oni śpiewają te głupawe piosenki miłosne? Jak można być dobrym komunistą, a jednocześnie wychowywać obiboków i pasożytów? Do partyjniaków stopniowo docierało, że warunki życia w zaawansowanym socjalizmie kreują zupełnie niesocjalistycznych obywateli. Okazało się wręcz, że gromadzenie bogactwa materialnego nie jest lekarstwem, tylko nałogiem, którego nigdy nie da się do końca zaspokoić. Im więcej mieli mieszkańcy Oziorska, tym bardziej wymagający i wybredni się stawali, co napełniłoby dumą autorów amerykańskiej wystawy narodowej. Chcieli lepszych mieszkań z wyższymi sufitami i większymi pokojami. Mieli 20 razy więcej samochodów i urządzeń AGD od reszty społeczeństwa, ale pragnęli jeszcze więcej. Życzyli sobie ubrań z Moskwy albo od zagranicznych producentów. Domagali się lotniska, jubilera i sklepu z butami, lepszej jakości obrazu telewizyjnego czy dostarczania im do domów mleka, chleba, wypranej pościeli i kwiatów. Chociaż zarabiali dwa razy więcej niż wynosiła średnia w szerokim świecie, chcieli jeszcze wyższych pensji i odrzucali stanowiska, które oceniali jako zbyt niskopłatne. Domagali się, aby bardziej uszanować ich godność, wprowadzając samoobsługowe supermarkety i rezygnując z kontrolerów biletów, by pokazać, że nam się ufa. Chcieli marmurowej altany nad jeziorem, więcej żaglówek w jacht-klubie i większego wyboru wakacyjnych kurortów. Przerażony dyrektor Wydziału Zaopatrzenia narzekał: ludność stawia tyle żądań, że nie mamy szans ich zaspokoić. Oziorska elita zaczęła dyskutować o swoich oportunistycznych i materialistycznych sąsiadach. W 1960 roku pewien działacz partyjny poskarżył się. Niektórzy ludzie zaczynają widzieć swój cel życiowy w zakupie samochodu, zestawu wypoczynkowego, telewizora czy dywanów, a praca i obowiązki społeczne stają się drugorzędne. Musimy wyleczyć z tego ludzi. Narastające mieszczanienie plutopii rodziło obawy po części dlatego, że masowa konsumpcja wniosła ze sobą niebezpieczny egalitaryzm. Kiedy pracownicy fizyczni dzięki wyższym pensjom i tańszym towarom mogli się ubierać jak sowiecka inteligencja, elity głęboko to zaniepokoiło. Inteligenci uważali, że umieją konsumować powściągliwie i ze smakiem, co pozwala utrzymać ład i porządek. Tymczasem niższe klasy pławiły się w dostatku frywolnie i hulaszczo, przez co społeczeństwu groziło utonięcie w chciwości i materializmie. Innymi słowy, komuniści byli zatroskani, że w socjalistycznej utopii ukształtuje się drobnomieszczańska mentalność. Ci ludzie w modnych marynarkach i butach, z meblami i samochodami. Niektórzy robotnicy przestają dostrzegać prawdziwe życie, tak głęboko pogrążyli się w filisterskiej mgle. Ale kiedy Chruszczow ogłosił, że ZSRR pokona Stany Zjednoczone pod względem produkcji dóbr konsumpcyjnych, tego rodzaju krytyka straciła sens. Po co sprzedają to wszystko w sklepach, powiedział pewien człowiek na własną obronę, skoro mamy tego nie kupować? Co gorsza, Niektórzy wykorzystywali wyjątkową zamożność swojego miasta i strefy zakazanej, by jeszcze bardziej się bogacić. W Oziorsku nie było targu rolnego, bo rolników obowiązywał zakaz wstępu, więc ludzie, którzy mieli ogródki, wysyłali swoje dzieci na ulicę z borówkami i warzywami na sprzedaż po wysokich cenach. Krwiopijcy. Naukowców z eksperymentalnego gospodarstwa rolnego w napromieniowanym prostokącie przyłapano na sprzedaży produktów rolnych przeznaczonych do zniszczenia jako radioaktywne. Mieszkańcy wykupywali trudno dostępne na zewnątrz towary i sprzedawali je za bramami Oziorska po 2-3 razy wyższej cenie. Szczególnie zyskowna była odsprzedaż samochodów, na które zwykli Sowieci musieli czekać wiele lat. Władze partyjne oskarżały innych towarzyszy, że stali się burżujami i materialistami. Skierowania obywateli sowieckich na drogę ku kapitalistycznemu materializmowi nie uważali za paradoks, lecz za skutek amerykańskiego spisku. Czyż rząd amerykański nie wydawał milionów na wystawy, audycje radiowe i filmy zaadresowane do podatnych na wpływ sowieckich kobiet i młodzieży? Tymczasem w dalekich stolicach wędrujący po świecie Chruszczow wygłaszał pyszałkowate przemówienia, upijał się, walił butem o blat i witał się z przyjaciółmi i wrogami na niedźwiedzia. Ogłaszał jednostronne moratoria na próby jądrowe i obiecywał wiekuisty pokój, a jednocześnie postawił mur w Berlinie i doprowadził swój naród na skraj nuklearnego Armagedonu w kontekście kryzysu kubańskiego. W 1964 roku koledzy Chruszczowa z Politbiura, zawstydzeni i zaniepokojeni jego pełnym sprzeczności i nieprzewidywalnym zachowaniem, kazali mu podać się do dymisji. Po śmierci Stalina w zamkniętym mieście było widać łzy i strach. Kiedy obalono Chruszczowa, nikt po nim nie płakał. Mimo, że forsowanie przez niego bezpieczeństwa ekonomicznego, samorządności i ochotniczych milicji zdecydowanie poprawiło jakość codziennego życia w Oziorsku. Po dekadzie wzrostów w 1963 roku przestępczość spadła o 1/3, a rok później o połowę. Przez następne 3 lata nie zanotowano ani jednego przestępstwa z użyciem przemocy. W 1965 roku większość przestępstw z udziałem zakłócających porządek nastolatków i pijaków kwalifikowała się do kategorii chuliganizm. Więźniowie zniknęli z pola widzenia, dlatego że zamiast na placach budowy pracowali w warsztatach. Dawni skazańcy, przez wiele lat znienawidzeni i budzący strach, skutecznie się zasymilowali. Pod koniec lat 60. miasto nareszcie było bezpieczne. Mieszkańcy pamiętają, że zostawiali klucze pod wycieraczką i pozwalali dzieciom bawić się na ulicy bez opieki. Kiedy minęła epoka Breżniewa, mieszkańcom atomowego miasta żyło się jeszcze lepiej. Pracownikom kombinatu skrócono dzień pracy do 6 godzin i wszyscy oprócz więźniów mieli 5-dniowy tydzień pracy. Żłobki i przedszkola były czynne w soboty, żeby matki mogły zrobić zakupy. Dawniej płace uzależniano od wykonania norm, co oznaczało utratę części wynagrodzenia w związku ze spowolnieniami produkcji albo awariami. A teraz pracownicy kombinatu wywalczyli sobie gwarantowane pensje, jak również wysokie premie i emerytury. Dostali też płatny urlop od 4 do 8 tygodni w roku, który spędzali w luksusowych kurortach zarezerwowanych dla pracowników atomówki. Wyobraźmy to sobie. Ludziom, którzy pracowali od dzieciństwa, a po pracy mieli czas tylko na chwilę odpoczynku przed snem i kolejnym dniem znoju, płacono za leniuchowanie. Osoby, które za młodu nie dojadały, marzły i często chodziły bez butów, dożyły czasów dostatku, wysokich i pewnych zarobków oraz możliwości wyboru sposobu spędzania wolnego czasu. Po latach zawirowań nareszcie mogli się cieszyć zamożnością, którą obiecywano im przez tyle lat. Dysponując wolnym czasem, ludzie od dawna określani jako robotnicy wypracowali sobie nową tożsamość i zainteresowania. Łowili ryby, pielęgnowali ogródki, majstrowali przy samochodach, śpiewali w chórze, uprawiali sporty i siedzieli przed nowymi telewizorami. Na szkolnych akademiach rodzice z dumą patrzyli, jak ich odpucowane dzieci recytują wiersze i odbierają nagrody. Uświadomili sobie, że dzięki zapewnianej przez miasto wyśmienitej edukacji ich dzieci mogą wybrać drogę życiową. Nie muszą brać pierwszej pracy, która się nawinie. Coraz większa zamożność i spokój w Oziorsku przełożyły się na odnowę zaufania do kierownictwa kombinatu i większe zadowolenie z tego, że miasto jest zamknięte. Architekci zdobywali nagrody za projekty budynków mieszkalnych, teatrów i hoteli w Oziorsku. Architektura miasta odniosła taki sukces, że dzisiaj niczym się nie wyróżnia, bo te same projekty powielono w setkach sowieckich miast. Chociaż nigdy nie byłam w Oziorsku, to kiedy patrzę na zdjęcia, wszystko wygląda dla mnie znajomo. Na zebraniach ludzie nie protestowali przeciwko bramom i wartownikom, przeciwko życiu w złotej klatce, jak to dawniej nazywali. Wypełniając ankiety, oznajmiali, że rozumieją wagę tych środków bezpieczeństwa. Kiedy miasto daleko odskoczyło od okolicy pod względem poziomu życia, zasieki zaczęły służyć raczej do zatrzymywania na zewnątrz niepożądanych elementów, niż do powstrzymywania mieszkańców przed ucieczką. Kombinat plutonowy nadal trapiły wypadki, ale zwykłe, przynajmniej w kontekście takiego obiektu. Po 2 dekadach łagrowego bałaganu, prac budowlanych, uruchamiania produkcji i gorączkowego gonienia terminów, w latach 60. i 70. nie wydarzyły się żadne katastrofy. Mieszkańcy to doceniali. Lubili niezmienne, ugruntowane rytuały, pochody pierwszomajowe czy z okazji rocznicy rewolucji październikowej. Mijali to samo podium z niezłomnymi władzami miasta, nieśli te same transparenty z hasłami, których nikt nie czytał, słuchali tych samych przemówień, w których pojawiły się tylko drobne korekty, na przykład amerykański imperializm w Korei zastępowano amerykańskim imperializmem, a w Ameryce Łacińskiej, Wietnamie czy na Bliskim Wschodzie. Istota tych przemówień, melodia zdań i kaskady bełkotliwych neologizmów stały się miłym dla ucha tłem dźwiękowym, tak samo jak kumkanie żab w letnie wieczory, plus ryb w jeziorze, zgrzyt ciężarówki przywożącej świeży chleb, cichy stukot kropli deszczu o jesienne liście, czy odgłos rozcinania lodu przez łyżwy niosący się daleko w suchym, mroźnym powietrzu uralskiej zimy. Naturalne piękno pór roku, które następowały po sobie w rytmie powtarzających się rytuałów i retoryki świąt państwowych, sprawiało, że społeczeństwo sowieckie wydawało się ponadczasowe i wieczne, a tym samym dobre, słuszne i sprawiedliwe. Można było pomyśleć, że ziścił się obiecany przez Karola Marksa koniec historii. W epoce Breżniewa pojawiły się oczywiście narzekania. Zdaniem inteligenckiej elity nie wszyscy spędzali wolny czas odpowiednio, czyli w sposób sprzyjający awansowi cywilizacyjnemu. W dniach wypłaty Izba Wytrzeźwień nadal pękała w szwach. Aktorzy i muzycy nadal występowali w wypełnionych do połowy salach. W Oziorsku nie było kościoła, ale tajni agenci naliczyli około 60 mieszkańców, w większości staruszek, które każdej niedzieli gromadziły się w zaniedbanej kysztymskiej katedrze ze złotą kopułą. Część nastolatków uporczywie nie dbała o rzeczy najważniejsze. Nie czytali Lenina i słabo znali sowiecką historię. W święta państwowe nie brali udziału w pochodach, tylko siedzieli w domu i oglądali telewizję. Zapytany, dlaczego opuszcza zebrania Związku Młodzieży Komunistycznej, pewien młody człowiek odpowiedział: my przychodzimy, a oni pobierają składki. Lepiej wydać te pieniądze na butelkę. Szef partii Wiktor Podolski zarzucał młodzieży, że wygasła w niej nienawiść klasowa. Czy pośród obfitości Oziorska mogło być inaczej? Bez knuta obszarników, bez trudności życiowych nie dało się odpowiednio ukierunkować młodzieży. Większość nastolatków przestrzegała jednak norm społecznych. Władzom miasta udało się skierować energię młodzieży na sport i rywalizację. W mieście były dziesiątki sal gimnastycznych, basenów i boisk. Gimnastyka, piłka nożna, koszykówka i hokej przyciągały tłumy uczestników i widzów. Wybitni sportowcy, którzy regularnie gromili młodzież z okolicznych miast, stawali się lokalnymi celebrytami i potwierdzali wyższość Oziorska nad sąsiadami. Ochotnicze oddziały milicji stopniowo rozwiązywano. Nie dlatego, że spośród marazmu epoki Breżniewa nikt nie dbał o obyczajność, lecz dlatego, że nie były potrzebne. Pod koniec lat 60. powstały skuteczniejsze, nieformalne instytucje mediacyjne, które sprowadzały młodych ludzi na dobrą drogę na długo, zanim nadeszła konieczność zastosowania radykalnych środków. Władimir Nowosiełow opowiada, że uwielbiał stąsów, więc kiedyś poprosił matkę o zwężenie spodni, po czym musiał posmarować sobie nogi czymś tłustym, żeby się w nie wcisnąć. Po wykonaniu przed lustrem tych akrobacji był zadowolony ze swojego wyglądu, ale po wyjściu na ulicę wytykano go palcami. Czujni dorośli powiedzieli młodemu bikiniarzowi, żeby wrócił do domu się przebrać. W tamtym semestrze Nowosiełow dostał 2 z zachowania za te kilka minut na modowym wybiegu. Wiedział, że jeśli takie oceny będą się powtarzały, to może zostać wyrzucony ze szkoły i wydalony z miasta. Nie miał ochoty podejmować takiego ryzyka dla pary spodni. Owszem, młodzi ludzie nadal handlowali pirackimi nagraniami zachodnich zespołów, przeszmuglowanymi przez rodziców po podróżach do innych krajów bloku socjalistycznego. W sobotnie wieczory działacze Związku Młodzieży Komunistycznej puszczali tę muzykę w Domu Kultury. Boogie-woogie nastolatków martwiło jednak tylko takich przedstawicieli betonu partyjnego jak Podolski. Dla niego muzyka rockowa, nocne kluby i moda były elementami zachodniego, imperialistycznego spisku, który miał na celu odciągnięcie sowieckiej młodzieży od polityki w stronę bezproduktywnych, ogłupiających rozrywek. Podobne poglądy wyrażali amerykańscy sowietolodzy, którzy również przejawiali zdumiewająco naiwną wiarę wywrotową, antysowiecką moc amerykańskiej muzyki i mody. Tylko aparatczycy nadal uważali rock and roll za amerykańskiego konia trojańskiego. Nastolatkom po prostu podobał się rytm, a także to, że piosenki budziły poczucie przynależności do szerszego świata niż zamknięta strefa. Teksty o sprawiedliwości i pokoju sankcjonowały poczucie młodych ludzi, że ich socjalistyczne społeczeństwo wybrało właściwą drogę. W każdym razie Podolski niepotrzebnie się martwił. Sondażyści ustalili, że młode pokolenie winą za wyścig zbrojeń obarcza Stany Zjednoczone i w ogromnej większości popiera nuklearne zbrojenia z ich gigantycznym budżetem. Nastolatki były jeszcze bardziej wojowniczo nastawione od rodziców, którzy dla broni atomowej widzieli tylko rolę obronną. Zarówno młodzi, jak i dorośli zaczęli się silnie utożsamiać z zamkniętym miastem i jego dostatkiem, źródłem pozycji społecznej i poczucia własnej wartości. Uważali się za wybranych. Jeden z mieszkańców powiedział: czerpiemy dumę z tego, że państwo ma do nas wystarczające zaufanie, aby pozwolić nam mieszkać i pracować w Oziorsku. Kwestia ta jawiła się szczególnie dobitnie, kiedy mieszkańcy wyjeżdżali z miasta i widzieli puste półki w sklepach na prowincji. Na ubóstwo sąsiadów patrzyli krytycznie i protekcjonalnie. Jeden z nich powiedział mi, że kiedy przebywał poza strefą, potrafił rozpoznać mieszkańców innych miast atomowych po ich pewności siebie i stanowczości. Pewna kobieta, chcąc zilustrować wyższość Oziorska, oznajmiła, że nigdy w życiu nie nosiła obuwia sowieckiej produkcji. Większa siła nabywcza mieszkańców Oziorska przekładała się nie tylko na poczucie wyższości wobec mizernie odzianych współobywateli, ale również na lojalność, poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Opłacani i żyjący jak sowiecka inteligencja, mieszkający w Oziorsku robotnicy zaczęli utożsamiać się ze swoimi szefami i władzami miasta. Dostatek utwierdzał ich w przekonaniu, że kierownictwo kombinatu i miejscy włodarze są kompetentni i godni zaufania oraz że dbają o ludzi. Dzięki takiej atmosferze w latach 60. nareszcie skończyły się problemy kadrowe, bo pracownikom zasadniczo przestało przeszkadzać, że wytwarzają niebezpieczny produkt w awaryjnej fabryce. Kombinat nie stał się bezpieczniejszy, a mimo to ludzie pchali się do pracy w produkcji, za którą lepiej płacono. O związanych z kombinatem zagrożeniach łatwo było zapomnieć, kiedy oglądało się publikowane przez władze miasta tabele ze znakomitymi statystykami zdrowotnymi. Oczekiwana długość życia była wyższa od sowieckiej średniej, śmiertelność niższa, a płodność nawet dwa razy większa. Dane te nie powinny budzić zaskoczenia. Kandydaci do pracy przechodzili rygorystyczne badania medyczne. Jeśli ktoś nie był w stanie pracować z przyczyn zdrowotnych, opuszczał teren miasta. Średnia wieku wynosiła 27 lat. W Oziorsku nie było biedy. Zaskoczeniem byłoby miejsce inne niż szczyt tabeli. Na lepsze zdrowie przekładała się również jakość żywności. W odróżnieniu od sąsiadów, do których wiatr i nurt tieczy zanosiły skażenie, mieszkańcy Oziorska nie żywili się owocami zatrutego terenu. Kupowaną przez nich żywność sprawdzali wcześniej dozymetryści. W laboratoriach badano wodę pitną. Technicy monitorowali poziom skażenia w parkach, w których bawiły się dzieci. Mieszkańcy przechodzili regularne badania medyczne, a w przypadku problemów zdrowotnych wysyłano ich do sanatoriów. Zdrowi ludzie mogli się udać do ośrodków opieki profilaktycznej, w których odpoczywali, ćwiczyli i uzupełniali ewentualne dietetyczne niedobory. Niepełnosprawne dzieci miały specjalne szkoły i obozy letnie. Kobietom w ciąży oferowano znakomitą opiekę prenatalną. Jeżeli ginekolodzy dostrzegali jakieś oznaki, że płód jest słaby albo zdeformowany, dokonywali zapobiegawczych aborcji, których robiono tutaj najwięcej w kraju. Praktyka ta zmniejszała odsetek dzieci z wadami genetycznymi, co dodatkowo poprawiało optymistyczny profil zdrowotny miasta. Mimo to w latach 1950-59 zanotowano gwałtowny wzrost śmiertelności niemowląt, a dzieci kobiet pracujących w napromieniowanym otoczeniu umierały przed ukończeniem 20 roku życia 2 razy częściej niż wynosiła przeciętna. Pracownicy kombinatu oczywiście chorowali, a niektórzy umierali w zaskakująco młodym wieku, ale zasadniczo ludność miasta miała się doskonale. Dzięki tym rozreklamowanym statystykom ludzie mogli się czuć bezpiecznie. Byli tak bardzo przekonani, że żyją w bezpiecznych warunkach, że kiedy w 1967 roku nastąpiła trzecia duża awaria, w wyniku której skażony pył został rozsiany w promieniu wielu kilometrów od wyschniętego, skażonego jeziora Karaczaj, inaczej niż 10 lat wcześniej w Oziorsku, nie wybuchła panika. Nie przejmowano się też szczególnie, że corocznie na terenie kombinatu dochodziło do kilku mniejszych wypadków. Alarmu nie wywołał również wypadek z rozbieganiem się reaktora z 1968 roku, co spowodowało, że 3 pracowników poniosło śmierć, a Juri Tatar otrzymał dawkę 860 radów, która także powinna go zabić, ale po 16 operacjach oraz amputacji obu nóg i jednej ręki jakimś cudem żył dalej. Jego długim życiem posługiwano się jako dowodem nie na stwarzanie przez kombinat zagrożenia, lecz na to, że radiację można przeżyć. W latach 60., kiedy sprawy bezpieczeństwa radiologicznego niemal całkowicie zniknęły z protokołów, kierownictwo i inżynierowie z kombinatu Majak zyskali sobie reputację wybitnych ekspertów od technologii jądrowej. W połowie dekady, gdy władze sowieckie postanowiły zbudować elektrownię jądrową w pobliżu sennego ukraińskiego miasteczka Czernobyl, do zaprojektowania reaktorów wybrano inżynierów z Majaka. W epoce Breżniewa zachodni dziennikarze poszukiwali przykładów oporu wobec sowieckich naruszeń praw człowieka i swobód obywatelskich. Dysydenci stanowili jednak w ZSRR mikroskopijną mniejszość. Ludzie Zachodu przeoczyli natomiast ogólniejsze zjawisko. W schyłkowych latach kapitalizmu państwowego większość ludzi żyła w miarę zadowolona, chociaż żartowali między sobą ze strupieszałych przywódców występujących w telewizji, a jednocześnie zachwycali się likwidacją głodu w Rosji, regularnymi wypłatami pensji, płatnymi urlopami i emeryturami. W konsekwencji większość sowieckich obywateli wierzyła w to, co im mówiono, że żyją w najbardziej zaawansowanym, sprawiedliwym i egalitarnym kraju świata. Spokój i zadowolenie rządziły również w Oziorsku. Na tym ważnym froncie zimnej wojny, tak jakby ze świadomości zbiorowej zniknął fakt, że miasto istniało w celu produkowania plutonu, a nie na odwrót. Wszyscy żyli w przekonaniu, że pluton służy temu, aby miasto było bogate. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.